Ponownie zwracamy się do rozważania wszystkiego, czego Jezus nauczał, co jest zapisane w Ewangeliach. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, rozdział 9 i wiersz 27. Gdy Jezus stamtąd odchodził, ruszyli za Nim dwaj niewidomi. Wołali oni: Synu Dawida, zmiłuj się nad nami. A kiedy wszedł do domu, niewidomi podeszli bliżej. Czy wierzycie, że jestem w stanie to uczynić? Zapytał ich Jezus. W innej Ewangelii, gdzie czytamy opis tego samego wydarzenia, Jezus pyta się ich: co chcecie, abym wam uczynił? Najpierw mówili: zmiłuj się nad nami. Chcieli, żeby im okazał miłosierdzie. Nie, bądźcie szczegółowi. Co dokładnie chcecie, żebym dla was zrobił? To jest ważne w kontekście tego, co Biblia mówi na temat modlitwy i błagania. Jest ogólna modlitwa, zmiłuj się nad nami, i jest szczegółowa modlitwa. Tak jak ci niewidomi poprosili: chcemy, żebyś otworzył nam oczy. Innymi słowy, zmiłuj się nad nami, to taka ogólna modlitwa. A Pan mówi: rozpoznaj swój stan i bądź konkretny. Panie, jestem niewidomy. Panie, jestem niewolnikiem internetowej pornografii. Jestem niewolnikiem nienawiści albo goryczy. Jakikolwiek masz problem. Panie, mam mnóstwo zawiści. Musimy być szczegółowi, a nie udawać świętych i mówić: Panie, chcę być wolny od wszelkiego grzechu. Pan pyta: z jakiego? Zmiłuj się nad nami. Co konkretnie chcesz, żebym dla Ciebie zrobił? Panie, jestem ślepy w tej sprawie. W tej dziedzinie ciągle ponoszę porażki. Zawsze konkretnie przedstawiaj swoje prośby Panu. Bóg kocha tych, którzy przyznają się do tego, gdzie są, w czym ponoszą porażki. To jest pierwsza zasada. Takie ogólnikowe modlitwy donikąd nie prowadzą. Po tym, jak przedstawimy Bogu naszą konkretną prośbę, nie otrzymujemy odpowiedzi, póki nie wykonamy kolejnego kroku. Pan Jezus pyta ich: czy wierzycie, że jestem w stanie to uczynić? Zwróćcie uwagę na to pytanie. Ono nie brzmi: czy wierzycie, że możecie to zrobić, ale czy wierzycie, że ja mogę to zrobić dla was? A oni odpowiedzieli: tak, Panie. Czego więc uczymy się tutaj w odniesieniu do Jezusa? Ta zasada powtarza się we wszystkich tych wydarzeniach opisanych w tych dwóch rozdziałach. Jezus zawsze szuka wiary. Jest zdumiony, gdy widzi wiarę, i jest zaniepokojony, kiedy widzi niewiarę. Zasmucony z powodu niewiary. Zawsze zachęca ludzi, gdy widzi ich wiarę, i mówi: Twoja wiara Cię zbawiła. Zostałeś uzdrowiony z powodu swojej wiary. I ponownie tutaj pyta ich: czy ufacie mi? Czy wierzycie, że mogę to dla was zrobić? Jest wiele obietnic w Piśmie Świętym. Możesz czytać niektóre z tych obietnic i stwierdzić: to jest niemożliwe. A co powiesz na otwarcie oczu niewidomego człowieka? Niemożliwe. Ci ludzie nigdy nie słyszeli o otwarciu oczu niewidomego od urodzenia. Oni starali się uwierzyć w coś, co wszyscy uważali za niemożliwe. Oni powiedzieli: tak, Panie, Ty masz moc. Nie ufamy tym faryzeuszom, ale Tobie możemy zaufać. I otrzymali to, czego pragnęli. Jezus mówi do nich: niech się wam stanie według waszej wiary. Ta sama zasada, którą widzieliśmy we wcześniejszej historii. To znaczy, nie według twojego pragnienia i nie według mojego pragnienia dla ciebie, ale zgodnie z twoją wiarą. Ile więc ja i ty możemy otrzymać od Boga? Obyśmy to dobrze rozumieli. Ile możesz otrzymać od Boga? Nie według tego, co chcesz. Nie według tego, co Bóg chce, byś otrzymał. Ale według tego, ile wierzysz, Bóg może dla ciebie uczynić. Nie ma drugiej religii na świecie, która nauczałaby takiej zasady. Tylko biblijne chrześcijaństwo. że otrzymujemy od Boga nie według naszego pragnienia, nie według nawet Bożego pragnienia. Nasze pragnienie może być ogromne. Boże pragnienie, by nas błogosławić, może być potężne, ale nic nie otrzymamy, jeśli nie jest to zgodne z naszą wiarą. Boże pragnienie, by nam błogosławić, może być jak rwąca rzeka. I wiemy, że takie jest Jego pragnienie, ponieważ czytamy o tym w Ewangelii Jana 7:38. Ale to, co otrzymujesz, to może być tylko kubek wody, ponieważ taka jest miara Twej wiary. Nie wierzysz, że rzeki żywej wody mogą płynąć przez Ciebie, bo mówisz, jestem taki słaby, jestem taki nieznaczący. Patrzysz na siebie, być może jak ci niewidomi, którzy mówią, przez tyle lat chcieliśmy odzyskać wzrok, ale nie byliśmy w stanie. To nie ma znaczenia. Pan pyta, czy wierzysz, że ja mogę to dla ciebie uczynić? On nie patrzy na ich możliwości, pyta ich, czy wierzą w Jego możliwości. I na tym polega wiara. Czy wierzysz, że Pan może to dla ciebie uczynić? Rzeczy, które obiecuje w swoim Słowie. W wielu dziedzinach możemy to zastosować. Niech ci się stanie według twojej wiary. Wyobraź sobie, że jeden z tych niewidomych powiedziałby, Panie, wiem, że możesz otworzyć moje jedno oko, ale to za trudne, byś otworzył oba. Ale wierzę z całego serca, że możesz otworzyć jedno oko. Poszedłby z jednym uzdrowionym okiem, a drugi, który wierzyłby, że może mieć oboje oczu otwarte, odszedłby z otwartymi oczyma. I to ma miejsce wśród chrześcijan. Jeden wierzy w jedną część, drugi wierzy w inną część i powstają dwie odmienne grupy. I mamy denominację z otwartym jednym okiem i denominację z otwartym drugim okiem. Dwie różne denominacje. Różnica między nimi jest taka, że jedna miała więcej wiary w to, co Bóg obiecał. Na przykład w liście do Filipian w 4:4 znajdujemy polecenie. Zawsze się radujcie w Panu. Wiecie, co zawsze oznacza? 24 godziny na dobę. 7 dni w tygodniu. I powiedzmy, że ci, którzy wcale się nie radują, są jak niewidomi, a ci, którzy zawsze się radują, mają otwarte oboje oczu. Pan mówi do niewidomych, by się zawsze radowali. Czy wierzycie, że ja mogę to zrobić w waszym życiu? Czy wierzycie, że mogę wprowadzić was do takiego rodzaju życia, gdzie będziecie zawsze się radować? 7 dni w tygodniu przez 24 godziny. A my mówimy, o, Panie, nie jestem pewien. Mam takie wahania nastrojów, ogarnia mnie melancholia. Nie sądzę, że mogę zawsze się radować. Gdybym chociaż radował się większość czasu, to byłoby dobrze. I jaka jest odpowiedź Pańska? Niech ci się stanie według twojej wiary. Będziesz się radował większość czasu. Ale ktoś inny powie, ja mam jeszcze większe wahania nastroju i jestem bardziej melancholijny niż on, ale wierzę, że możesz to dla mnie zrobić. I on raduje się zawsze. Wchodzi w życie pełne chwały. Nigdy nie jest w złym nastroju, nigdy nie jest zniechęcony, ale zawsze się raduje. Jaka jest różnica między tymi dwoma? Ten drugi miał gorszy temperament, ale doświadcza wyższego rodzaju życia, ponieważ wierzy, że Bóg może to uczynić. Bóg obiecał tak wiele rzeczy w swoim Słowie, a ty ich nie doświadczasz, ponieważ nie wierzysz, że Bóg może je dla ciebie uczynić. Zawsze patrzysz na swoje możliwości. Czy ja jestem w stanie tego dokonać? Boża obietnica brzmi, że grzech nie będzie nad tobą panować. A ty patrzysz na siebie i mówisz, czy ja jestem w stanie to przezwyciężyć? Ale nie w tym rzecz. Czy wierzysz, że Bóg może to dla ciebie uczynić, czy nie? Nie, czy ty możesz tego dokonać. Jeśli zrozumiemy tą podstawową zasadę, nie ile ty możesz dokonać, ale ile Bóg może dokonać, to jest fundament wiary. To jest wielka różnica między prawem a łaską. Jeśli spojrzysz na prawo, zapisane w drugiej księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale, prawo mówi, nie będziesz robił tego czy tego. Bóg mówi, ja jestem twoim Bogiem i nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie. Nie będziesz oddawał czci bałwanom. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno. Będziesz przestrzegał dnia szabatu jako świętego. Będziesz czcił ojca i matkę. Nie będziesz mordował. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł. Wiersze do 17. Nie będziesz pożądał żony swego bliźniego i tak dalej. To wszystko są zakazy. Nie będziesz i nakazy będziesz. Wszystkie 10 przykazań jest tak sformułowanych. To, co ty masz robić. I Izrael próbował to robić przez 1500 lat i nie odnieśli sukcesu. Udało im się tylko przestrzegać niektórych przykazań. Ale drugi rozdział listu Jakuba mówi nam, że jeśli przestrzegamy wielu przykazań, ale uchybimy choćby w jednym, jesteśmy tak samo winni jak ci, którzy wszystkie złamali. Czy mamy jedną dziurę w łodzi, czy wiele dziur w łodzi, łódź jest bezużyteczna. Jeśli złamałeś jedno przykazanie, czy 10 przykazań, jesteś winny. Nowe przymierze jest zupełnie inne. Porównaj to, co jest zapisane w Księdze Wyjścia w 20 rozdziale. Będziesz, będziesz, nie będziesz, nie będziesz. Porównajmy to z listem do Hebrajczyków, 8 rozdziałem, gdzie czytamy, że stare przymierze zostało anulowane. 8 rozdział i wiersz 7. Gdyby pierwsze przymierze było bez wad, nie szukano by miejsca na drugie. Wiersz 13 mówi nam, że pierwsze przymierze jest przedawnione, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zniszczenia. I wiersz 8 mówi nam, że teraz Bóg ustanowi nowe przymierze. I popatrzmy na wymagania tego nowego przymierza. Tu już nie ma będziesz i nie będziesz. To jest wielka różnica. W 10 przykazaniach widzimy powtarzające się będziesz i nie będziesz. A nowe przymierze, wiersz 10, 8 rozdziału listu do Hebrajczyków, ja włożę, ja wypiszę, ja będę im Bogiem. Wiersz 12, będę miłosierny, nie wspomnę ich grzechów. W wierszu 10 i 12 Bóg 5 razy mówi, czego On dokona. Kiedy Ezechiel zapowiada to nowe przymierze jeszcze w Starym Przymierzu, w rozdziale 36, zobaczmy, jak to jest sformułowane. Wiersz 25, to jest proroctwo dotyczące nowego przymierza. Ja pokropię was czystą wodą i staniecie się czyści. Tu jest mowa o czyszczeniu z grzechów, symbolicznie posługując się obrazem wody. Ja dam wam nowe serce. Wiersz 26. Ja włożę w wasze wnętrza nowego ducha. Ja usunę z was serce kamienne. Ja dam wam serce mięsiste. Ja włożę mojego ducha w wasze wnętrze i sprawię, że będziecie postępować według moich ustaw. I wtedy, jakby automatycznie, będziecie przestrzegać moich praw i stosować je. A więc widzimy, że te obietnice dotyczące nowego przymierza zapisane w księdze Ezechiela 36 od 25 do 27 wiersza, które zostały wypełnione w nowym przymierzu, to Bóg mówi, ja uczynię. I to chcę, żebyście zobaczyli w Ewangelii Mateusza, 9 rozdziale, w uzdrowieniu niewidomych. To jest niezwykle ważne. Nie ile będziesz w stanie przestrzegać przykazań, żeby to robić, a tego nie robić. Ludzie chodzą dzisiaj na spotkania, nabożeństwa i wszystko, co słyszą, to przykazania. Tak masz żyć, nie rób tego, nie rób tamtego, musisz robić to i musisz robić tamto. I to wszystko dobre, ponieważ Nowy Testament zawiera przykazania, ale pojawia się pytanie, w jaki sposób mamy ich przestrzegać. Przykazania są dobre. Mamy w domu wiele różnych urządzeń. Lodówkę, zamrażarkę, klimatyzację, zmywarkę. suszarkę i wiele innych urządzeń elektrycznych. I one są bardzo użyteczne. I jeśli porównamy się z człowiekiem, który nie ma żadnych z tych urządzeń, to pomyślimy, że jesteśmy w dużo lepszej sytuacji niż on. Ale czy tak jest? Jeśli nie macie prądu, to wasz stan jest taki sam jak tego człowieka, który nic nie ma. A więc mamy jednego człowieka, który ma wiele wspaniałych praw, jak te urządzenia, ale nie ma mocy Ducha Świętego. A tutaj mamy człowieka, który nie jest chrześcijaninem, nie jest Żydem, nie ma praw, nie zna przykazań i on jest w takim samym miejscu, jak ten, który ma te wszystkie przykazania i urządzenia. To, co jest potrzebne, to moc Ducha Świętego. I tego brakowało ludziom żyjącym pod prawem w Starym Przymierzu. To jest główny dar Nowego Przymierza. To nie jest tylko nowa technika, ale to Duch Święty. I jeśli tego nie zrozumiemy, to nie zrozumiemy Nowego Przymierza. Nic więc dziwnego, że temat działania Ducha Świętego jest najbardziej kontrowersyjnym tematem wśród chrześcijan. I nic dziwnego, że na polu doświadczenia i manifestacji działania Ducha Świętego mamy więcej podróbek niż w jakiejkolwiek innej dziedzinie chrześcijańskiego życia. Dlaczego diabeł spowodował, że jest tak wiele kontrowersji w tej dziedzinie? Dlaczego produkuje tak wiele podróbek w tej dziedzinie? Ponieważ tylko cenne rzeczy ludzie starają się podrobić. Nikt nie będzie podrabiał szarego papieru czy gazet, ale ludzie podrabiają diamenty, złoto. Jeśli widzimy tyle podróbek darów Ducha Świętego, to wskazuje na to, że oryginał musi być bardzo cenny. Ale z przykrością muszę stwierdzić, że 90% z tego, co dzisiaj oglądamy, to są podróbki. Więc musimy bardzo uważać i wiedzieć, jak odróżnić podróbkę od tego, co jest prawdziwe. Jeśli w Indiach masz banknot, który nie jesteś pewien, czy jest oryginalny, możesz z nim pójść do Banku Rezerw Indii. Oni zajmują się produkcją banknotów i oni od razu powiedzą, czy to jest prawdziwy banknot, czy podróbka. Musisz udać się do źródła, Bank Rezerw Indii. Podobnie, jeśli chcesz wiedzieć, czy jakaś manifestacja pochodzi od Ducha Świętego, czy nie, musisz udać się do Pisma Świętego. Zobacz, czy Jezus to robił, czy Jezus tego nauczał, czy apostołowie tak robili, czy apostołowie tego nauczali. To jest taki czworaki test. Czy Jezus to robił? Czy on tego nauczał? Czy apostołowie to robili? Czy oni tego nauczali? Jeśli odpowiedź brzmi nie w tych czterech przypadkach, zapomnij o tym. To jest wątpliwe. To, co pochodzi od Ducha Świętego, miało miejsce w życiu Jezusa albo apostołów. Było nauczane przez Jezusa albo apostołów. Jeśli nie będziesz trzymał się tej zasady, to gwarantuję ci, że będziesz zwiedziony. Mogę dać ci pisemną gwarancję, że dasz się zwieść. Boże Słowo jest naszym przewodnikiem. Pamiętaj o tym. To jest zasada, czy wierzysz, że ja mogę to dla ciebie zrobić? A oni odpowiedzieli, tak. I znowu widzimy tutaj bardzo prostą zasadę, że Jezus nie chce, aby oni o tym rozpowiadali. Wiersz 30. Jezus zaś nakazał im surowo. Pamiętajcie, niech nikt się o tym nie dowie. Jezus surowo im nakazał. Gdzie dzisiaj znajdziecie uzdrowiciela, który surowo nakazuje tym, których uzdrowił, by nikomu o tym nie mówili? Widzimy, jak niewiele z Ducha Chrystusa jest dzisiaj obecne w tak zwanej służbie uzdrowienia. Prawie wszystko to podróbka. Prawdziwa służba uzdrowienia ma miejsce wśród ludzi, którzy w ogóle nie są znani. Nie wśród tych gwiazd chrześcijańskich, o których tyle słyszymy. Ja wierzę, że Jezus i dzisiaj uzdrawia chorych, ale nie przez tych sławnych uzdrawiaczy, ale przez tych, którzy nie są znani, którym nie zależy na tym, żeby wszyscy ich znali. Tak jak Jezus. Nikomu o tym nie opowiadajcie. Jezus się cieszył, że ci niewidomi odzyskali wzrok. To jest duch Chrystusa w prawdziwie namaszczonym człowieku. A gdy oni uzdrowieni wychodzili, przyprowadzono do niego niemego, opętanego człowieka. Tu mamy kolejny przypadek opętanego człowieka w potrzebie. Jezus wypędził z niego demona i wierzę, że wypowiedział tylko jedno słowo. Idź precz, wyjdź z niego. Dzisiaj my dodajemy w imieniu Jezusa, ponieważ tylko w Jego autorytecie możemy tego dokonać. I niemy przemówił, a tłumy były ogarnięte zdumieniem. Powtarzali, nigdy coś takiego nie działo się w Izraelu. Ale faryzeusze uważali, że Jezus wygania demony za pośrednictwem władcy demonów. Ale Jezus nie zwracał na to uwagi, tylko poszedł dalej. W innym miejscu czytamy, że im wybaczył. Mówi, że jeśli ktoś bluźni Synowi Człowieczemu, będzie mu wybaczone. Czytamy o tym w Mateusza 12 rozdziale. Jezus nie przejmował się tym, że ludzie nazywali go władcą demonów, albo że zawarł pakt z szatanem. On w ogóle się tym nie przejmował. Wielu chrześcijan, których znam, bardzo się przejmuje, jeśli ktoś im zarzuci jakieś układy z szatanem. Bardzo się przejmują. Ale Jezus się nie przejmował. Jezus żył dla swojego Ojca i nie przejmował się tym, co ludzie o Nim mówią. Często to powtarzam, że opinie ludzkie nadają się do kosza na śmieci. Czy to ludzie dobrze o Tobie mówią, czy też lekceważą Cię, czy też mówią złe rzeczy o Tobie. Wyrzuć to wszystko do kosza. To nie jest nic warte. Opinie ludzkie nie mają wartości. Zarówno te dobre, jak i złe. To kolejna rzecz, której możemy się nauczyć na przykładzie Jezusa. A Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w miejscowych synagogach, głosił dobrą nowinę o Królestwie i uzdrawiał wszelkie choroby oraz wszelkie niedomagania. To była niezwykła służba uzdrowienia. Wszelkie choroby i wszelkie niedomagania. I głosił dobrą nowinę o Królestwie Niebios. Jan Chrzciciel to Królestwo zapowiadał. I Chrystus głosił niebiańskie Królestwo. Nie Królestwo tej ziemi. Żydzi przez 1500 lat pracowali nad ziemskim Królestwem. Na podstawie obietnic danych przez Mojżesza o uzdrowieniu i powodzeniu, byciu najważniejszym wśród wszystkich narodów. Ale Jezus głosi Królestwo Niebios, gdzie niebiańskie rzeczy stają się ważniejsze od naszego ziemskiego życia. Takie Królestwo głosił Jezus. Królestwo Niebios. Dzisiaj ono jest bardzo rzadko głoszone, a w wielu miejscach jest głoszone coś zupełnie przeciwnego. Stara Ewangelia z 5 Księgi Mojżeszowej, 28 rozdziału. Jeśli będziesz dawał dziesięcinę i robił te różne dobre rzeczy, Bóg Cię będzie błogosławił materialnie, uzdrowi Cię z Twoich chorób, ale jeśli nie będziesz tego robił, to się rozchorujesz i będziesz biedny. Ale to jest stara Ewangelia, którą Mojżesz przekazał Izraelowi. Ewangelia ziemskiego królestwa. Izraelici mieli swoją ziemię i dzisiaj fałszywi prorocy obiecują ci posiadanie tej ziemi. Obiecują zyski materialne i awans, ale to nie jest Ewangelia Królestwa Niebios. Ewangelia Królestwa Niebios mówi, że tutaj na ziemi możesz prowadzić niebiańskie życie. Życie pełne pokoju i radości. I jeśli wierzysz w Niego, to On to dla ciebie uczyni. On to dla ciebie uczyni. Taką Ewangelię Jezus głosił. I widząc tłumy, które nie słyszały tej Ewangelii, i jakże wielu takich jest dzisiaj, wezbrała w nim litość nad nimi, ponieważ byli udręczeni i porzucone jak owce pozbawione pasterza. Dokładnie to samo ma miejsce dzisiaj. Są wielkie tłumy nawet tak zwanych chrześcijan, którzy słyszeli o przebaczeniu grzechów. Niektórzy z nich nawet mówią językami. Odrzucają biżuterię i uważają, że przez to stają się święci. Ale nie mają zwycięstwa nad grzechem. Jezus nie przyszedł po to, żebyśmy zdjęli z siebie biżuterię. Nie przyszedł po to, żebyśmy nosili białe ubrania. Nie przyszedł, żeby tylko przebaczyć nam nasze grzechy. Ale anioł mówi w Ewangelii Mateusza 1:28, że on zbawi swój lud z jego grzechów. To jest Ewangelia Królestwa. Nie, że uczyni cię bogatym i że uczyni cię zdrowym, zaspokoi wszystkie twoje ziemskie potrzeby, ale sprawi, że będziesz najpierw szukał Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Taka Ewangelia jest rzadko głoszona i dlatego tłumy są udręczone i porzucone. Ponieważ wielu z tych ludzi, którzy zaczęli mówić językami i robią wiele hałasu na swoich zgromadzeniach, często są zniechęceni, ponieważ mąż i żona krzyczą na siebie w domu, co nie jest obrazem prawdziwego chrześcijaństwa. I to nie jest Ewangelia Królestwa. Nie mają Królestwa Niebios w swoich domach. A w Królestwie Niebios ludzie nie krzyczą i nie wrzeszczą na siebie. Co to za dom, w którym matka czy ojciec modlą się językami na niedzielnym nabożeństwie, a w niedzielne popołudnie wyzywają się w swoim rodzimym języku? To jest totalna podróbka. I w mojej ocenie 90% ludzi, którzy mówią językami, tak właśnie postępuje. To nie jest Ewangelia Królestwa. Ewangelia Królestwa zawiera w sobie języki, proroctwa i uzdrowienia i wszystkie inne dary, ale uzdalnia nas do kontrolowania naszego własnego języka. Uwalnia nas od gniewu, od depresji, od zazdrości, od gorzkości, ponieważ niebo jest wolne od tych rzeczy. Czyni nas czystymi i wolnymi od internetowej pornografii. To jest Ewangelia Królestwa. Tłumy tego nie doświadczają, ale są udręczone, zasmucone. Jezus patrzy na swoich uczniów i mówi: żniwo jest wielkie. I mówię do was, rozejrzyjcie się po współczesnym świecie, po chrześcijańskim świecie i zobaczcie, jak wielu ludzi jest udręczonych, zasmuconych, jak owce pozbawione pasterza. Wielu pasterzy tylko chce ciągle golić swoje owce i sprzedawać ich wełnę. Nie są zainteresowani wypasaniem ich na zielonych polach. Chcą tylko ich pieniędzy. To nie są pasterze, tylko najemnicy, którzy chcą wyciągnąć wszystko, co się da od owiec. Najemnicy prowadzą owce na rzeź, tylko ich interesują pieniądze i zysk. Pasterz jest zainteresowany karmieniem owiec. Żniwo jest wielkie, ale dobrych robotników, dobrych pasterzy, którzy troszczą się o owce, jest bardzo niewielu. Co powinniśmy robić? Nie wyrywaj się, mówiąc, że ty będziesz jednym z nich. Nie, nie, nie. Módl się. Proś Pana żniwa, aby On wysłał robotników na żniwo. Tylko On może ich posłać. My nie możemy. My nie możemy stanąć i powiedzieć: ja pójdę, ja będę służył Panu. Bóg musi cię posłać, musi cię wyposażyć, wprowadzić cię do nowego przymierza i wtedy cię wysłać. Będziemy o tym więcej mówić na naszym kolejnym spotkaniu.